profesor dr habilitowany Wojciech Tylman z Katedry Geomorfologii i Geologii czwartorzędu Instytutu Geografii. Poprosiłbym o przyznanie się, jakie względy zaważyły na tym, że wybrał Pan akurat nauki geograficzne.
Jeśli chodzi o samą geografię, no to podejrzewam, że mogę Pana rozczarować, bo ja kończyłem liceum w latach 90. i to nie były jeszcze takie czasy, gdy młodzi ludzie planowali swoją przyszłość daleko w przód. Ja pochodzę z niewielkiego miasta i po prostu po ukończeniu liceum trzeba było pójść gdzieś na studia, żeby nie trafić do wojska chociażby. Zawsze interesowałem się geografią, był to przyjemny przedmiot w liceum, interesowały mnie podróże i to w zasadzie była główna motywacja. Nigdy nie planowałem, że zostanę pracownikiem naukowym, że będę w jakiś sposób działał naukowo w tej dziedzinie. Chciałem po prostu pójść na studia takie, które mnie ciekawią i geografię uważałem za taki przedmiot, po doświadczeniach w liceum uważałem za taki przedmiot, który na pewno będzie ciekawy. Natomiast już na samych studiach, co zadecydowało o doborze specjalizacji, to przypadek w dużej mierze, ponieważ w momencie, kiedy musiałem wybierać specjalizację, chciałem wybrać geomorfologię, ale okazało się to niemożliwe. Nie otwarto seminarium magisterskiego z tej specjalizacji, no i musiałem wybrać coś niejako w zastępstwie. Wybrałem limnologię, czyli naukę o jeziorach. Przez następne 3 lata studiowałem limnologię, po czym okazało się, że nie bardzo jest możliwość, żebym robił doktorat z limnologii, a pojawiła się możliwość na geomorfologii. Więc wskoczyłem niejako na geomorfologię po tej limnologii. Więc znalazłem się tutaj, gdzie jestem, trochę przypadkiem. Ale uważam, że to była najlepsza rzecz, która mogła mi się zdarzyć, to, że w ramach pracy magisterskiej realizowałem rzeczy troszkę odmienne od tego, co robię tutaj. To ma swoje powiązanie, bo tutaj w Katedrze Geomorfologii też zajmuję się jeziorami, z tym, że badam osady jeziorne, natomiast w obrębie specjalności z limnologii zajmowałem się jeziorem jako takim, wodą, funkcjonowaniem jeziora, więc to pozwala mi łączyć jakby te obydwie rzeczy i uważam, że to jest bardzo, bardzo dobre to, co się stało. Jest to lepsze, niż gdybym od razu trafił na geomorfologię i wpadł w jakieś takie wąskie tory specjalizacji geomorfologicznej.
Projekt Klimpol może wydać się dla przeciętnego odbiorcy chyba najciekawszą częścią pańskiej pracy. Mówię dla przeciętnego odbiorcy, ponieważ traktuje o czymś bardzo modnym, czyli o klimacie. Bada pan zmiany klimatu, jeśli chodzi tutaj o województwo pomorskie, nasz region? Proszę przybliżyć ten program.
I tak, i nie. Głównym przedmiotem mojej działalności i osób, które ze mną współpracują, są zmiany klimatu. Natomiast należałoby podkreślić to, że ja nie jestem klimatologiem. Osoby badające osady jeziorne, tak jak ja, też zajmują się zmianami klimatu, ale w trochę bardziej odległej przeszłości w czasie. Siłą rzeczy my nie pracujemy na danych pomiarowych, w sensie na przykład pomiaru temperatury, tylko staramy się zrekonstruować, jaka była temperatura 500, 1000 czy kilka tysięcy lat temu na podstawie różnych wskaźników, które odnajdujemy w osadach jeziornych, więc to jest tak. Natomiast oczywiście zmiany klimatu łączą nas i klimatologów i bardzo lubimy współpracować i ta współpraca jest, wydaje mi się, niezbędna. Jest ona potrzebna zarówno klimatologom, ponieważ te dane pochodzące z pomiarów, one mają swoje ograniczenia czasowe. Nikt nie mierzył temperatury 1000 czy 2000 lat temu, a chcielibyśmy wiedzieć, jaka ona wtedy była, bo to daje nam większą wiedzę na temat długookresowej zmienności temperatury. A my z kolei potrzebujemy oczywiście klimatologów po to, żeby właściwie interpretować te zmiany, które odnajdujemy w naszych osadach. Projekt Klimpol to jest pomysł sprzed kilku lat. Szczęśliwym trafem udało mi się nawiązać współpracę z panem profesorem Martinem Groszanem z Uniwersytetu w Bernie w Szwajcarii, który w zasadzie zaproponował mi współpracę w takim kierunku. Wspólnie przygotowaliśmy projekt, który złożyliśmy na konkurs w ramach polsko-szwajcarskiego programu badawczego. No i udało się ten projekt uzyskać. Od 2011 roku pracujemy więc wspólnie. Jest to dosyć duża grupa osób, prawie 20 osób z 5 ośrodków naukowych w Polsce i z Uniwersytetu w Bernie. I w tej chwili w zasadzie jesteśmy przy końcu tego projektu, można by powiedzieć. Wykonaliśmy wszystkie prace laboratoryjne, analityczne. Ostatnie kilka miesięcy projektu, który jest przed nami, poświęcone jest głównie napisaniu publikacji. No, muszę powiedzieć, że była to fascynująca zupełnie praca. Głównie może dlatego, że był to tak duży zespół zróżnicowanych osób. Mieliśmy w zespole oczywiście geografów, mieliśmy geologów, mieliśmy klimatologów, mieliśmy fizyków, nawet historyków, chociaż nie bezpośrednio, ale też byli w to zaangażowani. I łączenie informacji z takich przeróżnych dziedzin wiedzy jest dosyć takim ciekawym, fascynującym zajęciem, chociaż trudnym, bo no, trzeba zdawać sobie sprawę, że w tych rekonstrukcjach, które my staramy się zrobić, no, nie zawsze wszystko udaje się dokładnie odtworzyć i zawsze jest ten pierwiastek mniejszy lub większy niepewności. Są to rzeczy w dużej mierze nieweryfikowalne. Nie sposób sprawdzić tego, co my otrzymamy w jakiś inny sposób i zweryfikować, czy te zmiany temperatury sprzed 2000 lat, które my odtwarzamy, czy one rzeczywiście takie były. No, to nie jest matematyka lub fizyka, gdzie dąży się do ustanowienia pewnych uniwersalnych praw, które obowiązują zawsze i wszędzie. No, taka jest specyfika naszej pracy, nic w tej kwestii nie można poradzić. Udało mi się pozyskać nowy projekt z funduszy NCN-u. On ma bardzo podobną nazwę, Climpol 2K z angielskiego, czyli w nim chodzi o to, aby przedłużyć tą rekonstrukcję, którą udało nam się zrobić w ramach projektu Climpol, która obejmuje ostatnie 1000 lat, bo taki był zakres projektu Climpol. Na bazie materiałów zebranych w ramach tego projektu chcemy przedłużyć tą rekonstrukcję do 2000 lat, ponieważ w ostatnich kilku latach ten okres 2000 lat stał się takim, można powiedzieć, standardowym okresem do analiz długookresowej zmienności klimatu i do modelowania tego, co się z klimatem będzie działo w przyszłości. Mamy więc nadzieję, teraz zaczynamy ten drugi projekt. On potrwa 3 lata i mamy nadzieję, że ta rekonstrukcja klimatu z ostatnich 2000 lat dla obszaru północnej Polski no, będzie czymś unikalnym i docenionym również za granicą, ponieważ z naszego obszaru, czy to Polski, czy generalnie Europy Środkowo-Wschodniej, są to dane unikalne. Nie ma tego typu źródeł informacji.
Jak na podstawie osadów dennych można wnioskować o klimacie przed 1000 czy przed 2000 lat?
Rzecz przedstawia się następująco. Na dnie każdego jeziora przez cały czas gromadzą się osady. To one powstają z obumarłych szczątków organizmów żyjących w wodzie, z tego, co do jeziora dopływa z jego zlewni i to z kolumny wody powoli opada na dno i w ten sposób przyrasta nam warstwa osadu. Teraz, jeśli jesteśmy w stanie pobrać w nienaruszonym stanie ten osad z dna jeziora, a robimy to za pomocą specjalnych próbników, które się wbija w dno jeziora i wyciąga po prostu taką kolumnę osadu, którą my nazywamy rdzeniem osadu, to mamy w tym rdzeniu kompletny zapis tego, w jaki sposób te osady się odkładały. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz niezwykle ciekawa i w zasadzie będąca podstawą naszej pracy, to jest to, że w tych osadach, które odkładają się na dnie jeziora, zachowują się szczątki różnych organizmów, które żyły w jeziorze w momencie, kiedy ten osad się tworzył. Jest wielka różnorodność takich organizmów, ale część z nich jest dla nas szczególnie cenna, ponieważ ona ma znaczenie wskaźnikowe. Możemy w osadach odnaleźć pyłki roślin i na tej podstawie, na podstawie analizy częstości występowania poszczególnych gatunków jesteśmy w stanie odtworzyć, jaka szata roślinna była wokół jeziora w czasie, kiedy tworzył się osad. Mamy organizmy pokroju muchówek, na przykład, które są niezwykle wrażliwe na temperaturę i pewne gatunki żyją tylko w ściśle określonym zakresie termicznym, więc jak nam się zmienia skład gatunkowy tych organizmów, to wiemy, że zmieniała się też temperatura. Co więcej, te relacje pomiędzy składem gatunkowym a temperaturą można ilościowo określić i stosując uzyskany w ten sposób model, możemy obliczać konkretne wartości temperatury. Żeby to robić, potrzebna jest jeszcze jedna rzecz, to znaczy musimy dokładnie znać wiek osadu, który pobieramy. Jeżeli pobierzemy sobie taki rdzeń, to wiemy, że na jego powierzchni mamy współczesność, no bo pobieraliśmy załóżmy w 2015 roku, więc to, co jest na powierzchni, to jest 2015 rok. Ale musimy jeszcze określić wiek tego, co jest na 10 cm, 20 cm, na metrze i tak dalej. Do tego służą różne metody datowania. Wszystkie one mają swoją mniejszą lub większą dokładność, natomiast my pracujemy na jeziorach z tak zwanymi osadami rocznie laminowanymi. Osady rocznie laminowane to takie, w których zachowane są warstwowania rocznych przyrostów. To jest bardzo podobne do słojów drzew. To jest najprostsza analogia. Każde drzewo produkuje słoje przyrostu rocznego. Jeżeli weźmiemy sobie krążek wycięty z pnia drzewa, to możemy te słoje policzyć i wiemy, ile lat miało to drzewo. Podobnie jest w przypadku osadów. Jeżeli w rdzeniu osadów mamy zachowane laminy, czyli te przyrosty roczne, które nazywamy warwami, to wówczas licząc je możemy określać wiek dokładnie w każdym punkcie naszego rdzenia. I w ten sposób układamy sobie skalę czasu od współczesności do, no, do takiego roku, który nas interesuje. Na przykład w projekcie Klimpol interesowało nas ostatnie tysiąclecie, więc pobraliśmy około 4-metrowej długości rdzeń osadu, policzyliśmy tam wszystkie przyrosty roczne. Okazało się, że mamy ich więcej niż 1000. No, wzięliśmy do analizy ostatnich 1000, czyli to jest 1000 lat. I teraz badając próbki z każdego z tych przyrostów, jesteśmy w stanie określić warunki, jakie panowały w tym konkretnym roku.
Czy można przeciętnemu Kowalskiemu, tak, powiedzieć, że na przykład 1000 lat temu była średnio taka, taka temperatura, albo taka wilgotność. Załóżmy rok 1015. Możemy powiedzieć o tym, jaka panowała wówczas chociażby średnia temperatura?
Możemy powiedzieć na podstawie analiz, które przeprowadziliśmy. Oczywiście wyniki obliczeń modelowych dadzą nam konkretną liczbę, więc uzyskamy jakąś tam zrekonstruowaną temperaturę, załóżmy 15 stopni. Natomiast należy sobie zdawać też sprawę z tego, że te obliczenia są obarczone pewną niepewnością i musimy te wyniki traktować, no, nie w sensie dosłownym. I raczej staramy się analizować to, co robimy, jako pewien ciąg zdarzeń, czyli wykreślając sobie zmiany tej temperatury w przeciągu tych kilkuset lat, czy załóżmy ostatniego tysiąca lat, widzimy pewne okresy, w których było wyraźnie cieplej i pewne okresy, w których było wyraźnie zimniej. Oczywiście posługujemy się konkretnymi wartościami, ale nie proponowałbym robić tego w ten sposób, że wybrać sobie jeden konkretny rok i sprawdzić na tym wykresie, że tam akurat wtedy było 17 stopni, bo to może być złudne. Natomiast ewidentnie mieliśmy do czynienia ze znaczącymi zmianami temperatury, które są wykrywalne w osadach. W przypadku ostatniego tysiąclecia udaje nam się zidentyfikować przede wszystkim to, że ostatnie 100-150 lat to jest okres najcieplejszy w ciągu ostatniego tysiąclecia i nie było takiego okresu, kiedy temperatury byłyby tak wysokie. Ten okres globalnego ocieplenia poprzedzony był długim okresem dosyć chłodnym, który nazywany jest małą epoką lodową. Wówczas przez kilkaset lat temperatury były zdecydowanie niższe, zwłaszcza zimą. Zimy były zdecydowanie bardziej mroźne. Natomiast na samym początku tysiąclecia ostatniego, gdzieś w okolicach roku 1100-1200, mieliśmy do czynienia z tak zwanym średniowiecznym optimum klimatycznym albo średniowieczną anomalią termiczną, różnie to się nazywa. I był to okres stosunkowo ciepły. Nie tak ciepły jak dzisiaj, ale jednak wyraźnie cieplejszy od tej małej epoki lodowej. Także sądzę, że bardziej rozsądnie jest interpretować to nie w postaci poszukiwania konkretnego roku, natomiast na pewno da się wyróżnić pewne okresy, które były chłodniejsze, zimniejsze, bardziej wilgotne lub mniej wilgotne i to oczywiście miało istotny wpływ na to, co się działo. Warto sobie uświadomić to, że wiele wydarzeń historycznych, takie, które uczymy się z podręczników, migracji ludności, wojen, konfliktów, chorób, miało swoje istotne podłoże w zmianach klimatu. to klimat w tamtym czasie w istotny sposób wymuszał to, co działo się ze społeczeństwami. W o wiele większym stopniu niż mamy to obecnie, bo w obecnej chwili jesteśmy w stanie sobie w dużej mierze radzić ze zmianami klimatu. Te społeczeństwa sprzed 1000, sprzed 600, 800 lat no, nie miały takich mechanizmów, jakie my mamy dzisiaj, nie miały takich narzędzi. W związku z tym w dużo większym stopniu podlegały tym zmianom, musiały się przenosić z miejsca w miejsce, wędrować itd. To też nie jest tak, że my odkrywamy rzeczy zupełnie nieznane, ponieważ takich rekonstrukcji temperatury jest bardzo wiele. Najbardziej wiarygodnym źródłem, najczęściej używanym są rekonstrukcje pochodzące z rdzeni lodowych. I one nam dają, z Antarktydy i z Grenlandii, one nam dają obraz globalnych zmian i my wiemy mniej więcej, jak ta temperatura się zmieniała. To, co robimy, nie odkrywa więc rzeczy zupełnie nowych. Natomiast jest ważne z tego powodu, że aby wiadomo jest, że ta zmienność klimatu, której ogólne tendencje znamy, ona była dosyć zróżnicowana regionalnie. Nie wszędzie te zmiany zachodziły tak samo, nie wszędzie zachodziły w tym samym czasie i nie wszędzie z taką samą intensywnością. Więc regionalne rozpoznanie zróżnicowania tych zmian jest bardzo ważne, jeżeli chcemy realistycznie modelować te zmiany i przewidywać przyszłość. W tym sensie to, co robimy, jest no, w jakiś sposób nowatorskie, ponieważ to dostarczy no, danych z obszaru Europy, w którym tych danych do tej pory nie było. Natomiast to nie jest tak, że my nic nie wiemy na temat temperatury w pierwszym tysiącleciu naszej ery. Oczywiście wiadomo sporo na ten temat, natomiast akurat w naszym obszarze nie ma dokumentacji do tego. Jeżeli chodzi o generalny trend, to, bo rozumiem, że do tego zmierzało Pana pytanie, to jeżeli spojrzymy sobie na ostatnie 2000 lat, to mamy do czynienia generalnie z takim długotrwałym trendem ochładzającym, ze schyłkiem okresu, w którym żyjemy, czyli holocenu. Po długim okresie zlodowacenia nastąpił jakiś 11,5 tysiąca lat temu mniej więcej, nastąpiło ocieplenie, czyli rozpoczął się interglacjał. Ten interglacjał nazywamy holocenem i on trwa już 11,5 tysiąca lat. Z dłuższej perspektywy czasowej, którą znamy z rdzeni lodowych, z rdzeni osadów oceanicznych, wiemy, że interglacjały, czyli okresy, które rozdzielały poszczególne zlodowacenia, zazwyczaj trwały 10 tysięcy bądź kilkanaście tysięcy lat, raczej nie dłużej. W związku z tym my jesteśmy już u schyłku tego naszego interglacjału. I w ciągu ostatnich 2000 lat generalnie widoczny jest w całym tym okresie trend ochładzający, tak jak gdybyśmy zbliżali się już powoli do następnego zlodowacenia. Z tym, że ten trend ochładzający został dosyć brutalnie, jeżeli można tak powiedzieć, załamany te właśnie jakieś 150-100 lat temu, kiedy tendencja się wyraźnie odwróciła i mamy ewidentnie trend ocieplenia, związany, tak jak Pan już wspomniał, z procesami industrializacji, z gazami cieplarnianymi, z globalnym ociepleniem. Wydaje mi się, że to wszystko jest bardzo ważne w kontekście przyszłych zmian. To jest takie zdanie, które jest bardzo często powtarzane i ono jest no, warte powtarzania. Żeby prawidłowo czy realistycznie przewidzieć przyszłość, musimy znać przeszłość. I ograniczenie tej przeszłości tylko do kilkudziesięciu czy 150, 200, 250 lat, za które mamy dane pomiarowe, no w dość istotny sposób może wpłynąć na nasze niewłaściwe postrzeganie zmian, które się odbywają teraz. Im dłuższą tą perspektywę wstecz będziemy mieli, tym w lepszym kontekście jesteśmy w stanie umiejscowić współczesną sytuację i to, co będzie się działo w przyszłości. Z tego powodu myślę, że badania przeszłych zmian klimatu, choć można by powiedzieć, że nie mają one praktycznego zastosowania, w tym kontekście uważam, że one są bardzo ważne i mają duże znaczenie w praktyce.
Co jest dla Pana największym plusem Pańskiej specjalizacji zawodowej?
Geografię postrzega się przez pryzmat szkoły średniej. To znaczy znajomość mapy, zróżnicowania pewnych zjawisk na świecie. To jest taka podręcznikowa wiedza geograficzna. Tymczasem osoby, które zgłaszają się na studia geograficzne, tak trochę zderzają się z dosyć inną rzeczywistością, co dla części z nich niestety nie jest dosyć przyjemne, muszę powiedzieć, ale geografia uprawiana na poziomie studiów to jest troszkę inna geografia. Trzeba sobie uświadomić, że geografia dzieli się na wiele dziedzin szczegółowych. W najprostszym ujęciu mamy geografię człowieka, czyli taką, która zajmuje się działalnością człowieka i wszystkimi procesami z tym związanymi, i geografię fizyczną, czyli taką, która zajmuje się środowiskiem przyrodniczym, czyli geologią, geomorfologią, hydrologią, klimatologią itd. To jest taki podstawowy podział. I są jeszcze podziały na inne, węższe dyscypliny i w każdej z tych wąskich dyscyplin są troszkę inne metody, troszkę inne zagadnienia. Więc człowiek, który decyduje się na studia geograficzne, musi też decydować się na to, że no, on nie będzie się uczył takiej ogólnej geografii, a przynajmniej nie pewnie tak, jak sobie wyobraża, tylko będzie musiał sobie obrać pewną specjalizację, w której będzie się... To są fantastyczne studia, ja uważam. Unikalną cechą tych studiów jest to, że oprócz zwykłych zajęć, takich, które są na każdym innym kierunku, czyli wykładów, ćwiczeń, mamy zajęcia laboratoryjne i mamy również zajęcia terenowe. I to jest jeden z elementów studiów, który ja osobiście wspominam najmilej. To chyba się nie zmienia przez lata, zawsze studenci lubią zajęcia terenowe. One polegają na tym, że cała grupa studentów wyjeżdża w jakąś określone miejsce i prowadzone są pomiary w ramach danego przedmiotu. Ta grupa musi przebywać razem, musi sobie sama poradzić z zadaniami i tak dalej. Wówczas wykształcają się zupełnie inne, powiedzmy sobie, relacje międzyludzkie, daleko głębsze niż takie, które obowiązują, powiedzmy, na sali wykładowej. Również między studentami i wykładowcami to też, myślę, w ten sposób działa. Więc są to studia niezwykle ciekawe, różnorodne. Jest sporo pracy terenowej, jest troszkę pracy w laboratorium, jest zwykła nauka, tak jak na każdych innych studiach. To, co ja mogę powiedzieć jeszcze z perspektywy mojej pracy już, to jednym z najciekawszych chyba elementów dla mnie osobiście takiej specjalizacji w geografii, jaką ja uprawiam, jest możliwość połączenia pewnego takiego podejścia eksperymentalnego, bo my co prawda nie prowadzimy eksperymentów laboratoryjnych, natomiast prowadzimy coś, co można by nazwać eksperymentem terenowym, czyli obieramy sobie jakiś obiekt badań, badamy różne jego właściwości. W przypadku jeziora badamy procesy zachodzące w tym jeziorze współcześnie, badamy skład chemiczny wody, skład biologiczny. Obserwujemy, w jaki sposób to wszystko w jeziorze się odbywa i w jaki sposób to jest zapisywane w osadach, pobierając te osady. I w ten sposób wypracowujemy sobie pewien model, pewne zrozumienie tego, jak to jezioro funkcjonuje, a potem stosując ten model, pobieramy osady i udajemy się w przeszłość i staramy się układać takie puzzle, jakie zmiany następowały. Więc jest to połączenie takiego podejścia eksperymentalnego, troszkę takiej pracy nawet detektywistycznej, można by było powiedzieć. Wszystko to jest obarczone, wydaje mi się, taką... Może obarczone to złe słowo, bo to taki w negatywnym kontekście, wszystko to nosi w sobie dużą dawkę takiej, uważam, ciekawej pracy po prostu. Nie jest to praca monotonna, na pewno. Jest to praca bardzo urozmaicona. I student geografii, jeżeli tylko chce i wykaże ochotę, może w tym wszystkim uczestniczyć i myślę, że to może być 5 lat naprawdę ciekawych studiów.
Czy w tym wszystkim jest czas na jakieś hobby, a jeśli tak, to jakie?
Często łapię się troszkę na tym, że obserwuję moich znajomych, którzy właśnie uprawiają coś, co można by nazwać hobby, biegają na orientację albo jakieś tam inne rzeczy. I łapię sam siebie, że ja nie mam na to czasu. Faktycznie dosyć dużo czasu pochłania mi praca, ale muszę przyznać, że daje to dużo przyjemności i sam siebie też często przyłapuję na tym, że w swoim wolnym czasie, siedząc w domu, z własnej woli zabieram się za pracę, bo po prostu sprawia mi to przyjemność. Natomiast też nie jest tak, że żyję samą pracą. Kiedyś w czasie studiów bardzo dużo podróżowaliśmy z moją przyszłą żoną i z kolegami. I to jest coś, co ciągle gdzieś tam we mnie siedzi. Odbyliśmy kilka wyjazdów w Himalaje między innymi. I takim moim marzeniem jest, żeby znowu tam pojechać. I nawet to marzenie przybiera takie trochę realne kształty. W zeszłym roku miało już dojść do wyjazdu. Ale niestety okazało się, że, no, że zorganizowanie wyjazdu, który trwa miesiąc, kilku osób, z których każdy ma swoją rodzinę, pracę, obowiązki i tak dalej, to nie jest taka prosta rzecz i nic się nie udało w zeszłym roku. Ale mamy, przełożyliśmy te plany na ten rok i mam nadzieję, że uda się wyjechać w tym roku. No, podróżowanie to jest coś, co zawsze było moją pasją, w tej chwili troszkę mniej. Oczywiście podróżuję ze względu na obowiązki w pracy, ale staram się to robić. Zresztą wracając może do poprzedniego wątku, ta praca daje też kapitalne możliwości, jeżeli chodzi o podróżowanie. Ja w tym roku w ramach współpracy z moimi kolegami ze Szwajcarii wybieram się do Ekwadoru. Będziemy tam badać jeziora Parku Narodowego El Cajas, co abstrahując od kontekstu naukowego samo w sobie będzie bardzo ciekawym na pewno przedsięwzięciem, więc cieszę się na ten wyjazd. Może uda się wyjazd w Himalaje też, a z takich bardziej stacjonarnych zajęć, jeżeli tak można powiedzieć, to uwielbiam słuchać muzyki. I sam grałem na gitarze jakiś tam czas temu, jeszcze w liceum, na początku studiów i cały czas noszę się z zamiarem odświeżenia tych swoich umiejętności i doprowadzenia do takiego stanu, żeby wreszcie pograć w jakiejś może małej kapeli bluesowej.